faktach symboliczny sukces ukraińskich wojsk.
Szef władzowodu charkowskiego potwierdza, Ukraińcy wyparli tam za granicę wojsko rosyjskie.
16 dzień maja, koniec stanu epidemii w Polsce.
Za moment nasz dziennikarz o tym, jak COVID-19 ma się u nas teraz.
W faktach jesteśmy też z ósmoklasistami.
Pamiętajmy, że to ostatnia prosta przed ważnymi egzaminami.
Dwudziesty siódmy Batalion Charkowskiej Brygady Obrony Terytorialnej doszedł do granicy z Rosją, potwierdza to szef władz obwodu charkowskiego Oleksyj Chubow.
Wcześniej ukraiński resort obrony opublikował nagranie żołnierzy z ukraińskim słupem granicznym. W faktach Mariusz Piekarski. Mariuszu, to jest, jak mówiliśmy i powtarzamy od rana, duży, symboliczny sukces wojsk ukraińskich.
Tak, choć wciąż ukraińskie władze nie określiły, w którym dokładnie miejscu żołnierze wyparli Rosjan aż za linię graniczną i gdzie ustawili ponownie ukraiński słup graniczny. Prawdopodobnie to na północny wschód od Charkowa i to dowód, że Rosjanie sukcesywnie tracą obwód charkowski i są wypychani z kolejnych terenów. Rosjanie koncentrują się teraz na obwodzie donieckim i ługańskim i tam trwają najbardziej zaciekłe walki. Najbardziej zapalnym miejscem na froncie są teraz okolice Siewierodoniecka, mówi doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko. Rosjanie koncentrują tam siły i tak naprawdę to jedyny punkt, gdzie teoretycznie mogą mieć jakiekolwiek postępy. Tak mówił Wadym Denysenko, a Rosjanie nękają też atakami rakietowymi południe Ukrainy. Pociski rano spadły na Mikołajów, a teraz są doniesienia o ostrzale Odessy. W Odessie było słychać odgłosy eksplozji, poinformował rzecznik władz regionu Sierchii Bratczuk. Pociski spadły też w dzielnicy Bielgorod-Dniestr. Widać dym, informuje Rada Miejska Odessy. Warszawa, Mariusz Piekarski.
To Faktor RMF FM. Nie bagatelizujmy koronawirusa mimo najnowszej zmiany. Tak lekarze komentują formalny koniec stanu epidemii. 9 godzin temu zamienił się on w łagodniejszy stan zagrożenia epidemicznego.
W faktach ponownie Michał Dobrołowicz. Michale, z czego wynika tak duża ostrożność lekarzy?
Ta czujność wynika z tego, że nie wiemy, jak będzie wyglądać jesień. Stan epidemii, czyli to symboliczne czerwone światło, jest odwołane co najmniej do września. Potem zakażeń niestety znów może być więcej, uważa specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
Powinniśmy jednak traktować SARS-CoV-2 jako patogen alarmowy. Pamiętajmy, że ludzie nadal umierają z powodu COVID-19 i tutaj absolutnie to światło zielone nie może się pojawić.
Stan epidemii trwał przez ponad 2 lata, od marca 2020 roku i profesor Ernest Kuchar zachęca, by nie zapominać, czego się nauczyliśmy w ciągu tych prawie 26 miesięcy.
Pandemia nauczyła nas, jak wiele, jeśli chodzi o nas, stan zdrowia zależy od nas. Dystansowanie, stosowanie maseczek, mycie rąk. Pandemia spopularyzowała podstawową wiedzę na temat chorób zakaźnych.
A teraz od nas zależy, co my z tą wiedzą dalej zrobimy.
No więc właśnie, światło czerwone zamienione na ostrzegawcze pomarańczowe, więc może jeszcze krótko, jak teraz wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?
W ciągu tygodnia średnio potwierdza się około 4000 zakażeń. Pamiętajmy jednak, że nie ma w tej chwili szerokiego, powszechnego testowania w kierunku koronawirusa, jak to było jeszcze w marcu. W szpitalach jest niecały 1000 osób z COVID-19. To oznacza średnio jednego zakażonego na szpital w Polsce i jest wskaźnik, który właściwie ostatnio nie zmienia się. Chodzi o szczepienia. W pełni zaszczepionych jest 59% naszej populacji.
To jest ważny tydzień dla ósmoklasistów.
Ostatni dzwonek na naukę, bo od przyszłego wtorku egzaminy. Na początek tradycyjnie język polski, potem w środę matematyka i w czwartek język obcy nowożytny.
W Warszawie przygotowano ponad 31 tysięcy miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych. To jest o 10 tysięcy więcej niż rok temu.
Ósmoklasiści korzystać mogą z 3 sposobów składania wniosków. O czym przypomina teraz nasza reporterka Magdalena Greinert.
Przez system elektroniczny, osobiście albo mailowo na adres szkoły przeznaczony do rekrutacji. Uczniowie warszawskich podstawówek korzystają z loginu i hasła, które dostali w szkołach. Ósmoklasiści ze szkół niepublicznych, artystycznych i spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając swój PESEL.
Kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez Warszawę, a w nich również dowolną liczbę oddziałów.
Wyjaśnia Marzena Wojewódzka ze Stołecznego Ratusza. W szkole pierwszego wyboru ósmoklasiści składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego opiekuna wniosek i wymagane dokumenty.
No właśnie, a czy wybór szkoły to powinna być decyzja uczniów, rodziców, a może wspólna?
Jednak powinna być to decyzja wspólna, gdyż no wiadomo, rodzic może nam doradzić, co możemy zrobić w przyszłości, widzi nasze zalety, w czym jesteśmy dobrzy, no ale oczywiście już ta końcowa decyzja, właśnie fundamentalna powinna być ucznia.
No ja uważam, że ucznia, no bo to jednak uczeń będzie tu chodził, dalej kształtował swoją drogę, no to jednak jego życie.
Bo jeżeli będzie to decyzja tylko rodzica, to jest ryzyko, że uczeń się nie odnajdzie.
Musi się czuć w tym dobrze, co będzie chciał robić przez wiele lat, bo jednak no, wiąże z tym swoją przyszłość.
To uczniowie liceum nr 5 w Olsztynie, których przepytał nasz reporter Piotr Błakowski.
Mądrze mówili, warto ich posłuchać.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.